Tomasz Misiak, witam bardzo serdecznie i zapraszam na dzisiejszą rozmowę. Doktor Zbigniew Binek.
Dzień dobry.
Ekonomista Uniwersytetu Zielonogórskiego, radny klubu Zielona Razem, jest naszym gościem dla formalności. Skoro ekonomista, to my zawsze trochę o ekonomii. Jadł pan jajko na święta?
Jadłem.
Dużo?
Nie dużo, ale nie jedno. Więcej niż jedno, ale nieduża ilość.
Od 6 lat to najdroższe jajka, jakie mamy. Więc jak ktoś zjadł, nie wiem, są tacy pewnie, którzy jedzą po 10, po 15, no to te święta były trochę droższe.
To prawda, akurat jaja w tym roku droższe są, chociaż niektóre sklepy próbowały przyciągnąć klientów i robiły promocje akurat na jajka, no bo wiadomo, że to taki produkt typowo świąteczny i można było te jajka kupić taniej, aniżeli powiedzmy miesiąc temu.
Ty pan, gdybym był politykiem rządu, to powiedziałbym, ale za Platformy były równie drogie, tak? Bo jeśli 6 lat temu rządziła Platforma i jajka były na tym samym poziomie, człowiek się czasami nie zastanawia nad tym wszystkim. Mnie zaintrygowała nieco taka najprostsza analiza. Przeliczenie tego, ile jaj możemy kupić za średnią krajową w tej chwili, a ile mogliśmy kupić te 6 lat temu. I wychodzi o to, że w tej chwili za średnią pensję możemy kupić 4,5 tysiąca z małym haczykiem jaj, a 6 lat temu mogliśmy ich kupić o 1000 więcej. To jest różnica, tak?
No tak. Pytanie, jak te badania były robione, czy to były dokładnie te same jajka, bo wiadomo, że oczywiście jajka są różnych rozmiarów, różne pochodzenie jest. To jest jedno, a drugie, czy to jest z cen promocyjnych, czy z cen tych typowo takich standardowych. Natomiast no, to, co pan redaktor powiedział, to wtedy mogliśmy tych jajek zjeść więcej. O tyle dziwo, w takim razie musiało być taniej.
Podejrzewam, że przez 6 lat ani ja, ani pan nie zjedliśmy 1000.
No na pewno nie. Ale no, przecież średnie wynagrodzenie poszło do góry, więc powinniśmy tych jajek zjeść więcej. Co oznacza, że akurat nastąpiła zmiana struktury cen, to się tak w ekonomii nazywa, że akurat ten produkt podrożał bardziej niż inne.
No, jeśli mówimy o jajkach, to możemy sobie chwilę porozmawiać też o zakupach. Są oczywiście zadowoleni i niezadowoleni z wprowadzonej reformy i z tego tytułu, że oto handlować w niedzielę nie można. No, znam takie osoby, którym pomysł się podoba, znam takie, którym ten pomysł nie odpowiada. Rozmawiałem też z różnymi eksperientkami w sklepach. Jednym to odpowiada, innym mniej, bo mówią, że pieniądze uciekają. Ale nie o to mi chodzi. Wie pan, że są już branże w Polsce, które zaczynają korzystać na tym. Branże handlowe, mówię przede wszystkim
internetowe pewnie.
O branżach e-commerce. Co prawda Polacy są jeszcze gdzieś na szarym końcu, powiedziałbym, jeśli porównamy się z mieszkańcami innych krajów, chociażby z Brytyjczykami. U nas mniej więcej 40% osób dokonuje zakupów przez internet. No w Anglii mamy tam prawie 90% osób, które dokonują w ten sposób zakupów, ale jak mówią specjaliści i właściciele takich firm, w momencie, kiedy zakaz został wprowadzony, ludzie coraz bardziej się przekonują i rzeczywiście, jeśli sprawdzić na płatności internetowe typu PayPal i kilka innych, to one odnotowują w niedzielę zdecydowaną zwyżkę, jeśli chodzi o artykuły, no takie pierwszej potrzeby, czyli zwykłe produkty spożywcze.
Czyli z galerii handlowych przenoszą się klienci do świata wirtualnego i tam robią zakupy. Czyli nie jest to zgodne z zamierzeniami rządu, który miał nadzieję, że jednak Polacy będą nieco inaczej spędzali swój wolny czas, niedzielę wolne. Czyli nie na zakupach.
W internecie się trochę dłużej nawet robi zakupy, tak?
Tak, tak. Czyli nie na zakupach, a raczej na świeżym powietrzu. I tutaj mielibyśmy porównywać te zamierzenia rządu z tym, co się ewentualnie dzieje lub będzie działo, to co pan redaktor tutaj wspomniał. No to lepiej byłoby chyba jednak, żeby ludzie robili zakupy, jeżeli mają robić zakupy w niedzielę, to jednak w galeriach, bo wyjdą na świeże powietrze.
Ale wie pan, 40% Polaków, które robi zakupy w sieci, ja nie podejrzewam, że to są jakieś nowe osoby, które się nauczyły i mówią, zamknęli mi market, to teraz będę siedział przy komputerze i robił zakupy. Pewnie tak nie jest. Podejrzewam, że są to te osoby, które już zdążyły się przekonać, bo ludzie najzwyczajniej boją się trochę internetu, tak? Wprowadzania danych, nie do końca wiedzą, jak z tego korzystać. Czasami podają taki najprostszy przykład. Nie kupię butów przez internet, bo przecież muszę je przymierzyć.
Tak, tak? Na pewno, ale jednak jest to jakiś bodziec dla tych, którzy nie korzystali lub mniej korzystali, ażeby w niedzielę robić to częściej przez internet.
Powiem panu, że nie widywałem wcześniej samochodów z takimi reklamami w Zielonej Górze. Mówię o małych, prywatnych firmach, które w tej chwili zajmują się tego rodzaju sprzedażą. Wiadomo jest, że sieci marketów rozwoziły w ten sposób towary i tak dalej, i tak dalej. Pewnie w sieci taksówkarskiej można sobie zamówić jakieś zakupy, no w niedzielę będzie trudniej. A w tej chwili, jeżdżąc po Zielonej Górze, widzę samochody oklejone w ten sposób. Zakupy 24H, 7 dni w tygodniu.
Oczywiście,
na jakimś
jest to możliwość przyciągnięcia klienta. Ja powiem panu redaktorowi, że ja też nie jestem zwolennikiem tego, żeby w niedzielę chodzić na cały dzień i po marketach czy po centrach handlowych. Wolałbym, żeby mieszkańcy, zielonogórzanie i inni spędzali wolny czas, wolną niedzielę w inny sposób, ale żeby to było kwestią wyboru. Żeby to nie było odgórnie ustalane.
No tak mówi wiele osób. Czytałem artykuł z Jerzym Synowcem w roli głównej, znana postać na północy województwa przede wszystkim. I pan Jerzy mówi, no pewnie trochę koloryzując to wszystko i uwypuklając, w tej chwili zakazują mi chodzić w niedzielę, za moment będą mi reglamentowali czas na spotykanie się z żoną, czy robienie schabowych w jakimś tam dniu. Jest to kolorowane mocno, aczkolwiek no, niektórym osobom wydaje się, że po prostu zabrano im wolność, nawet jeśli nie robiły tych zakupów
w niedzielę. Tak, no dokładnie, bo tak naprawdę ten argument, żeby pracownicy supermarketów, galerii handlowych mieli wolne niedziele, to do mnie nie przemawia tym rozwiązaniem, bo można byłoby to całkowicie inaczej zrobić, chociażby, nie wiem, w kodeksie pracy obowiązkowo, że nie wiem, dwie niedziele czy trzy niedziele musi mieć każdy wolne. Wtedy przedsiębiorcy muszą dopasowywać grafik w taki sposób, ażeby mieć ewentualnie czynne te sklepy w niedzielę. Muszą dotrudniać tych, którzy akurat chcą w niedzielę pracować, chociażby studentów. Jeżeli im by to się nie udało lub by się nie opłacało, czyli musieliby zbyt wysokie stawki płacić w niedzielę dla pracowników, bo nie byłoby popytu ze strony podaży pracy, no to wtedy automatycznie te sklepy nie byłyby otwarte. No i wszystko tak, zależy od popytu, od podaży.
I tak było chociażby w minione święta. Święta za nami, właściwie przyzwyczailiśmy się do tego, że na każdym niemalże osiedlu, no może nie w pierwszy, w święta głównie, tak, czyli w niedzielę, ale w pierwszy dzień świąt zazwyczaj można było wybrać się do sklepu, a tym razem nie można było się wybrać. Pewnie jakieś tam sklepy były czynne w Zielonej Górze, no ale jeśli ktoś
wybrany
czuł potrzebę,
tam,
to,
tak,
to nie miał takiej możliwości.
Stacje benzynowe z pewnością otwarte, jeżeli ktoś by chciał coś takiego kupić, co tam jest dostępne, to mógłby dokonać.
No pewnie tak, chociaż słyszałem już i czytałem takie głosy w internecie, że w niektórych miastach tworzyły się gigantyczne kolejki przed monopolowymi, których wcześniej nie było widać. No, tak to po prostu jest. No.
Pewna zmiana na rynku. Pytanie, czy to zostanie na dłużej, czy te kolejne lata, które mają przynosić coraz więcej niedziel zakazanych dla handlu, będzie się utrzymywało, czy jednak to, co się stało na Węgrzech, że jednak wrócono do wyboru dla mieszkańców.
No czas pokaże. Pożyjemy, zobaczymy. Można byłoby powiedzieć. Pewnie są tacy, którzy są zadowoleni z tego obrotu sprawy. Tacy,
tak,
którzy
bardziej.
Nie. I chociażby, tacy, którzy trochę kombinują.
Właśnie nie wiem, czy zadowoleni, czy nie. Chociażby, no bo z jednej strony mają pracę ci, którzy kontrolują, czy te sklepy są zamknięte. Z drugiej strony każdy z nas chce mieć pracę, bo ma z tego tytułu zarobek.
No też powiem panu, że forma kontroli na telefon, czyli uprzejmie donoszę, że pani X, właścicielka sklepu, nie stoi za ladą, tylko stoi pani Y i tam idzie kontroler. No to trochę mi tak słabo pachnie, powiedziałbym. No ale no tak to zostało stworzone. Kontrolerzy mają pracę, a ci, którzy lubią chodzić do kina w weekendy, do galerii handlowej, to też się cieszą, bo już słyszałem głosy takich znajomych, którzy mówią, w końcu w weekend idę do kina w cywilizowanych warunkach, bo do Focus Mall nie przyjeżdża mi połowa ościennych miejscowości. Coś za coś.
No pewnie, każdy coś dobrego i coś złego znajdzie w tym rozwiązaniu.
No to przenieśmy się już czysto na ulicę Zielonej Góry. Wiosna nam się zrobi już za moment. Nawet rozmawialiśmy wcześniej, że pan zastanawia się nad zmianą opon. Pewnie wielu kierowców w tej chwili będzie się zastanawiało nad tym, czy już zmieniać, czy jeszcze nie zmieniać. Jak ktoś daleko nie wyjeżdża...
Pogoda jest niepewna, prawda?
Pogoda jest jutro. Jutro wie pan, 20 stopni ma być w Zielonej
Górze. To jak jeździć na zimówkach, ale z drugiej strony za dwa dni nad ranem ma być -1, jak tutaj na letnich jeździć. I ciężko jest to dopasować.
Zauważył pan zmianę estetyczną, jeśli chodzi o Zieloną Górę? O ukwiecania rąk,
oczywiście,
o różnego rodzaju instalacje, które się pojawiły i jak zapowiadają władze ZGK, mają się pojawiać w kolejnych dniach?
Dokładnie, zarówno w rzeczywistości widzę, jak również na portalach internetowych i widzę te komentarze takie bardzo pozytywne, gdzie te kwiaty, duże ilości kwiatów są sadzone i za chwilę będzie pięknie, jak wszystko się zielone zrobi.
No, tak to już jest, kiedy przychodzi wiosna, wszystkim się...
Także pogratulować prezesowi ZGK, panu Krzysztofowi Wzikowi, że wziął się bardzo szybko, no bo tak naprawdę jeszcze zima za pasem, a te ładne kwiatki już gdzieś widać.
Pan próbował analizować jako szef Komisji Gospodarki w mieście, czy rzeczywiście opłacalnym będzie ta zmiana, która została wprowadzona wraz z tą całą przedmianą w ZGKiM, ale to już nie ma kompletnie żadnego znaczenia. Chodzi mi raczej o odejście od tego outsourcingu, jeśli chodzi o zieleń, jeśli chodzi o wszystkie inne rzeczy związane z utrzymywaniem porządku.
Na tę chwilę trudno byłoby prorokować, natomiast przewidywania są pozytywne. Zobaczymy, jak to wyjdzie, to musimy ex post zobaczyć, bo wszystkie czynniki musimy wziąć pod uwagę. Po pierwsze takie, że nowych pracowników musi ZGK dotrudnić, czy to sezonowo, czy nie sezonowo.
No wiadomo, musiało zwiększyć budżet.
Zakup sprzętu nowego i teraz trzeba by to rozpatrywać w perspektywie długookresowej, bo wiadomo, że w tym pierwszym roku, jak zobaczymy, jakie nakłady zostały poczynione na ZGK, to powiemy, że to są duże pieniądze.
No wie pan, jak patrzę na śmieciarko-zamiatarkę, czy tam zamiatarko-sprzątarkę ulic i okazuje się, że taki sprzęt kosztuje 1 000 000 zł, no to jest mniej więcej tak, jak ktoś siedzi w swoim Ferrari na ulicach miasta i wydaje mu się, że ma porządny samochód, a tuż obok jedzie sobie zamiatarka i okazuje się, że ta zamiatarka to trochę więcej kosztuje niż
tak, taki. Tak, ale to musimy cieszyć się, że takie rozwiązania w naszym mieście się znajdują, bo należy liczyć, że taka właśnie zamiatarka, o której pan redaktor tutaj wspomniał, będzie służyła na dłużej, będzie się psuła,
tak
i te koszty w długim okresie będą mniejsze. Będzie jakość świadczenia usług większa, a koszty mniejsze. Na to liczymy.
Jak usłyszał pan, że prezydent testuje samochód elektryczny i myśli, a może skoro przesiadamy się do elektrycznych autobusów, to urzędnicy powinni jeździć elektrycznymi samochodami, co pan sobie pomyśli?
Marketingowo pięknie to wygląda. Pytanie, jakie byłyby realia, czyli po ile te samochody można byłoby zakupić, to jest jedna rzecz. Po drugie, jak później by one były eksploatowane, to znaczy się, czy nie byłoby uciążliwości, no bo to jednak ładowanie samochodów elektrycznych na dzień dzisiejszy nie tylko w Zielonej Górze, ale w całej Polsce jest problemem.
No chociaż są podobno już takie rozwiązania, fakt, że to trwa nieco dłużej niż na stacjach szybkiego ładowania, gdzie moment trwa właściwie na ładowanie całego akumulatora w takim samochodzie, że po prostu na noc wtyczka do kontaktu, tak? No fachowcy mówią, że jeśli się przeliczy użytkowanie samochodu spalinowego i użytkowanie samochodu stricte elektrycznego, to w zasadzie wychodzi to podobnie, natomiast na pewno ewidentnym walorem jest kwestia ochrony środowiska.
Jeżeli udałoby się to właściwie zaplanować, to jest szansa na to, żeby urzędnicy jeździli takimi samochodami, bo proszę zobaczyć, że jeżeli to jest różnica między osobą fizyczną a urzędnikiem, bo jeżeli osoba fizyczna kupi taki samochód, to chce z niego korzystać cały czas. I wtedy gdziekolwiek jadąc, będzie miała problemy z załadowaniem. Natomiast jeżeli miałyby to być samochody, z których korzystają urzędnicy w godzinach pracy, to myślę, że tutaj problem ładowania można rozwiązać, bo można jakąś stację postawić przy Urzędzie Miasta albo gdzieś tam, nie wiem, w garażu na noc ładować. Rano one są naładowane, w ciągu dnia urzędnicy jeżdżą samochodami elektrycznymi, na wieczór znowu się je ładuje, więc tutaj nie ma takiej potrzeby, żeby nocą te samochody były używane.
Chociaż nie da się ukryć, że zakup jakiegokolwiek samochodu, myślę, że w jakimkolwiek urzędzie w Polsce zawsze budzi emocje. Pewnie mniej rozmawia się o jakichś samochodach dostawczych, ale kiedy się słucha, że jakiś prezydent, burmistrz kupił samochód, to momentalnie robi się z tego.
Może i właściwie, bo to jednak są pieniądze, to nie są pieniądze prezydenta ani urzędników, tylko pieniądze mieszkańców.
No, co do tego nie ma wątpliwości, że tak to
się. Ale myślę, że jeżeli mieszkańcy mieliby taką alternatywę i tutaj między innymi takie rozwiązanie, gdzie te samochody elektryczne w taki sposób, którym powiedzieli, mogłyby służyć i nie zanieczyszczać powietrza w centrum miasta, no to chyba by się do tej propozycji w jakiś sposób przyłożyli.
Chociaż powiem panu, że jeśli spojrzeć na prezydenta Kubickiego, to on jest chyba ewenementem na skalę kraju. Może poza prezydentem
jest
Biedroniem, który pewnie ma jakiś samochód służbowy, ale do pracy podobno jeździ rowerem. No u nas za moment rowery będą za darmo, to zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Natomiast jeśli się nie mylę, to samochód taki typowo służbowy, którym porusza się prezydent danego miasta, w naszym mieście nie był kupowany od momentu, kiedy prezydentem była pani Bożena Aronowicz, czyli jak się okazuje, da się tak funkcjonować.
No to nie wiem, czy pogratulować, czy nie, no bo z drugiej strony to zbyt długi okres jest, żeby jednak z samochodu nie korzystać takiego służbowego, nowego. No chyba należałoby się zastanowić, żeby jednak taki samochód został zakupiony.
Zobaczymy, na razie pewnie firmy będą dawały na testy różnego rodzaju samochody elektryczne, więc nikogo to nic nie kosztuje.
Tak? Takie rozwiązania, o których tutaj pan redaktor wspomniał, należy traktować bez pośpiechu, tak? No bo pośpiech jest złym doradcą, jeśli chodzi o późniejsze eksploatowanie, jak również cenę. Znacznie łatwiej jest zaprosić i z tego, co słyszałem, to prezydent zaprosił również inne firmy, tak, które produkują takie samochody,
myślę,
a żeby się zaprezentowały,
prostu,
czyli tak, czyli taki swoje,
swojego rodzaju
casting.
Firma mówi, przyjdź do mnie i weź ode mnie nowy samochód do testów na weekend, to mniej więcej na takiej zasadzie pewnie się odbywa przy okazji jakichś instytucji, no, które też są pewnym płatnikiem, więc firmom raczej wygodnie jest
z pewnością te firmy, producenci samochodów chętnie by zaopatrzyły urząd swoje samochody i to nawet pewnie by mogły zaproponować preferencyjne ceny.
No pewnie tak. Zostawmy pojazdy, porozmawiajmy jeszcze o gospodarce. Zbliża się nam kolejny kongres gospodarczy w Katowicach. Pan pewnie będzie chciał się wybrać na ten kongres, jak zawsze. Czego możemy się spodziewać po tym kongresie? Jest zapowiadany jakoś już w tej chwili?
Nie, dopiero jest taka wstępna rejestracja, nie ma jeszcze paneli dyskusyjnych, które się pojawią w lada chwila na stronach internetowych, no ale to tam jest spektrum bardzo szerokie, bo to jest zarówno dla samorządowców, dla ekonomistów, gospodarka w skali makro, mikro, także wszelkie rozwiązania, które można byłoby w mieście wprowadzać, są tam omawiane jak gdyby już w pewnym takim przewidywaniu, co może następować w poszczególnych miastach. Wzorce z innych miast są ciekawe, które można byłoby wprowadzać w Zielonej Górze, także myślę, że ten kongres coś ciekawego przyniesie.
No nie da się ukryć, że to jedno z największych wydarzeń tego typu, które...
To prawda, w całej Europie Środkowo-Wschodniej największy europejski kongres gospodarczy w Katowicach.
No, do kongresu mamy jeszcze trochę czasu, a jeśli spojrzeć na to, jak rozwijają się miasta w naszym kraju, zwłaszcza jeśli spojrzymy na różnego rodzaju rankingi, to mamy niedawny ranking dotyczący miast i ich zrównoważonego rozwoju. Okazuje się,
bardzo
że Zielona Góra bardzo wysokie, 7 miejsce na 50 miast. Robi to potężna firma z tradycjami, firma o zasięgu globalnym, więc ktoś, kto rzeczywiście może na chłodno spojrzeć na te miasta, tu raczej nie ma preferencji, to nie są tabliczki typu gmina.
I dosyć całościowo, to nie jest tak, że jeden czynnik był brany pod uwagę przy tworzeniu tego rankingu. Wiadomo, że rankingi mają to do siebie, że równe wagi się przyjmuje do niektórych rozwiązań, natomiast taka lokata cieszy, bo to jednak wszyscy widzą i chętnie nawet inwestorzy przychodzą do takiego miasta, który w tych rankingach jest wysoko, a nie nisko.
Nie trzeba ukryć, że nawet jak porozmawiać z mieszkańcami na temat tego rankingu, to oczywiście będą tacy, którzy sceptycznie będą podchodzić.
Tak, bo jakieś cząstkowe mogą wyjąć, że akurat w tym jesteśmy trochę mniej atrakcyjni niż inni.
Ale powiem panu, że wiele osób spotykałem takich gdzieś wśród znajomych, z którymi zdarzyło mi się porozmawiać na temat rankingu i tego, jak oni spojrzeliby na miasto, nie zagłębiając się już specjalnie w metodologię i tak dalej, i tak dalej. To część rzeczy rzeczywiście się pokrywa, jeśli odrzucimy jakieś animozje, jeśli odrzucimy jakąś taką lekką falę populizmu, która jest obliczona na coś. Ta Zielona Góra specjalnie nie zmieniła się bardzo mocno na przestrzeni lat. Oczywiście mamy większe miasto w tej chwili, tak, mamy różnego rodzaju inwestycje, natomiast to jest w zasadzie dalej ta sama Zielona Góra.
To prawda, ale cieszy akurat wysoka lokata w takim rankingu, który dotyczy zrównoważonego rozwoju, bo wiemy, że Zielona Góra się bardzo rozwija, a jeżeli się miasto bardzo rozwija, to czasami gdzieś tam może zapomnieć o innych czynnikach. Tutaj akurat ten ranking pokazuje, że nie, że Zielona Góra, mimo że się rozwija bardziej i przemysłowo, i usługowo, to nie zapomina też o innych rzeczach, bo my byliśmy przyzwyczajeni do wysokich lokat w rankingach chociażby atrakcyjności mieszkania w Zielonej Górze i to co ranking, to Zielona Góra wypada wysoko, czyli zielonogórzanie bardzo chętnie w tym mieście mieszkają i nie chcieliby się przeprowadzać.
No i buduje się tych mieszkań dużo w Zielonej Górze i jak się okazuje też jest na nie popyt oczywiście. Gdyby popyt
się przyjrzeli
było, to...
tak przekrojowo, mieszkania się budują, przedsiębiorcy przychodzą z innych miast, innych krajów, miejscowi przedsiębiorcy się rozwijają, poszerzają swoją działalność, uniwersytet, coraz więcej kierunków atrakcyjnych, więc tylko się cieszyć.
No, jeśli spojrzeć na to w skali kraju, a nawet w skali Europy, to jak mówią fachowcy, w tej chwili Polska jest tym krajem, w którym warto jest lokować kapitał w mieszkania. Ba, mówią nawet, że to jest wręcz świetny interes, kupować mieszkania, zadłużać się nawet po to, żeby je potem wynajmować, bo póki co mamy w miarę ustabilizowane ceny.
Oczywiście, ale jako ekonomista muszę przestrzec przed bąblem spekulacyjnym, który może się utworzyć. Jeżeli w krótkim czasie dużo takich mieszkań jest sprzedawanych i cena idzie w górę, to trzeba uważać, że za jakiś czas może ta tendencja się odwrócić, chociażby z tego tytułu, to co powiedział pan redaktor, że warto dzisiaj nawet kupić mieszkanie i je wynajmować.
I wiele osób tak robi.
Tak. Pytanie, jak długo będzie nam się udawało wynajmować, jak długo będziemy znajdowali wynajmujących, bo skoro udaje nam się, opłaca nam się wynajmować, to ci, którzy wynajmują, też mają marzenie, żeby kupić własne mieszkanie, żeby nie płacić wynajmującemu.
No i pewnie tu rotacja tak? jest
właśnie,
duża.
W którymś momencie, jeżeli się okaże, że tych wynajmujących będzie zbyt mało, a osoby nie kupowały mieszkań dla siebie, tylko na wynajem, to niestety będą miały problem ze znalezieniem wynajmującego, wtedy cena idzie w dół.
Ja powiem panu, że nie wiem, czy jeszcze Polacy tak optymistycznie wszyscy podchodzą do tego rodzaju nowinek, które pojawiają się gdzieś na pograniczu ekonomii i gospodarki, bo wszyscy pewnie w pamięci mają, co wydarzyło się z frankiem szwajcarskim, tak? Wszyscy też byli zadowoleni, nawet byli tacy, mówi, bierzesz kredyt w jakiejś innej walucie, czyś ty zwariował, przecież tu jest frank.
Niskie oprocentowanie, wszyscy... a frank tanieje, każdego miesiąca płacę coraz niższą ratę.
Nawet obecny premier zachęcał do tego, notabene tak. sam mam w rodzinie duży kredyt w frankach szwajcarskich i też nikt nie wieszczył nagle takiego obrotu sprawy, a tu w którymś momencie wydarzyło się, że jest inaczej.
Także należałoby powiedzieć osobom, które zamierzają kupić mieszkanie nie dla siebie, tylko na wynajem, żeby na tym zarobkować, że muszą to patrzeć w perspektywie długookresowej, bo nie kupuje się mieszkania na wynajem na rok czy dwa. Raczej to chciałoby się robić 5-10 lat, a może i dłużej. Dużo będzie zależało chociażby od tych głównych wynajmujących Ukraińców. Pytanie, czy oni dalej będą u nas chętnie szukali takich lokali, bo też się słyszy o tym, że coraz więcej osób z Ukrainy, które chciałyby
kupują
na duże... Tak, kupują mieszkania, które chcą
no
na duże.
Wszystko się jakoś
trzeba wziąć to pod uwagę.
No trzeba mieć gdzieś z tyłu głowy taką historię, że
tak, bo to bardzo
z każdym interesem łatwo się przejąć.
Bo to ładnie brzmi, bo mogę dzisiaj kupić mieszkanie, nawet nie mając gotówki, bo mogę wziąć to oczywiście jako kredyt hipoteczny i ci, którzy mi wynajmują, spłacają mi te mieszkanie.
A jak już jesteśmy przy mieszkaniach, to ostatnia kwestia. Myśli pan, że taki budynek wielokondygnacyjny, o jakim była mowa podczas, burzliwa rozmowa podczas ostatniej sesji, mimo że to wszystko trochę tak patykiem po wodzie pisane, bo ani nie wiadomo, jaki tam ma być
tak,
do końca ten
budynek. Tak, to
było tylko
przystąpienie do planu.
Tak, i czy on w końcu tam może powstać, a czy taki budynek byłby atrakcyjnym budynkiem do tego, żeby kupić sobie mieszkanie w wieżowcu. Podobno ludzie uciekają z wieżowców, a tam część miałaby być właśnie przeznaczona na mieszkania, część na jakieś tam...
Tak, ale myślę, że to byłby taki wieżowiec ekskluzywny, w którym na dole byłby hotel, a na górze byłyby takie ciekawe, ładne apartamenty. Wydaje mi się, że jak najbardziej dla Zielonej Góry byłoby to wskazane. No, słuchajcie, no, jak goście przyjeżdżają, to chcą gdzieś nocować. Olbrzymi problem mamy w Winobranie.
Jeżeli powstał no Winobranie zazwyczaj tak, nie tak, ma tych miejsc, tak, ale to jest tylko 9 dni
ale
w roku.
Ale gdyby powstał kolejny hotel, który by oferował miejsca pracy, a w razie, gdyby coś było nie tak na rynku hotelarskim, to całe ryzyko nie bierze miasto na siebie, tylko właściciel hotelu.
I inna sprawa jest taka, że jeżeli porozmawiać z hotelarzami, tak, czy tymi, którzy zajmują się wynajmowaniem apartamentów, to po pierwsze, powstaje takich apartamentów w mieście na wynajem coraz więcej, to znaczy, że jest jakiś popyt na tego rodzaju usługi. Inna sprawa, że jeśli spojrzeć na mapę hoteli, to ewentualnie one w naszym mieście zmieniają właścicieli z różnych bardzo pewnie względów, natomiast tak naprawdę nie zmieniła nam się tutaj jakby ani liczba, tak, ani, no Polanu nie mamy, ale no tam zostawmy Polan.
Inwestor zwrócił się do prezydenta i do Rady Miasta o to, żeby przystąpiła do tego planu i należy się cieszyć, że coś tam powstanie. Tak, oczywiście to gdzieś będzie jeszcze bardziej omówione, jeżeli inwestor sprecyzuje dokładnie, no bo tutaj mówiliśmy o miejscach parkingowych, jak ten budynek mniej więcej ma wyglądać, tam mówiło się 13 pięter, ale te szczegóły to dopiero mogą być gdzieś na kolejnym
etapie.
Może
się potem okazać, że ktoś wykona analizę geologiczną i okaże się, że
tak,
nie ma takiej możliwości, żeby postawić tam taki budynek, a przystąpienie do zmiany planu jeszcze niczego nie przesądza i o tym też trzeba pamiętać. Doktor Zbigniew Binek. Radny Kluba Zielona razem.
Dziękuję serdecznie. Wszystkiego dobrego. Do widzenia.